Wracamy do studia popołudnia wnet 16.35. W sto studia zawitał dawno u nas, przynajmniej niewidziany, doktor Jerzy Dargalski, historyk, politolog, dziennikarz. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To zanim się zabierzemy za geopolitykę, za politykę zagraniczną, no to ocenimy te wybory w kraju. Co one oznaczają?
To zależy dla kogo. Generalnie oznaczają początek walk wewnętrznych w każdym obozie i to walk na dwóch poziomach. Ponieważ każdy obóz składa się z, no nazwijmy to, sojuszników rywali, prawda? Więc między częściami składowymi, a w ramach tych części składowych są jeszcze poszczególne ugrupowania, lobby, grupy interesu, czy też grupy towarzyskie. Więc generalnie oznacza to walkę we wszystkich ugrupowaniach.
Jedni mówią, że Jarosław Kaczyński wszedł na szczyt, już może tylko schodzić w dół.
Nie no, na szczyt by wszedł, gdyby został premierem.
A nie zostanie, bo jest taka wymówka w postaci kolana.
No na razie jest, ale wie pan, może być taka konieczność, dlatego że to jest jedyny sposób, żeby prezes mógł wziąć za gardło rywalizujące frakcje.
No ale z drugiej strony politycznie Prawo i Sprawiedliwość jest na szczycie, po raz drugi zdobyło władzę samodzielną, większość przynajmniej w Sejmie.
Nie, zachowało. Zachowało tyle mandatów, ile miało w Sejmie, a w Senacie straciło.
Ale 8 milionów, ponad 8 milionów głosów.
Ale pan rządzi dzięki mandatom, czy dzięki 8 milionom?
Rządzi dzięki mandatom, ale pan doktor doskonale wie, dlaczego PiS miało tak dużo mandatów lat temu 4. Nie przez własny sukces, tak, tylko przez szczęśliwy traf.
Ale dobrze, no możemy tutaj talmudyczne wywody uskuteczniać, natomiast co się liczy, jak pan chce tworzyć rząd?
Liczą się mandaty, to jest...
Mandaty, no i o to właśnie chodzi. Więc mamy 235 mandatów i mieliśmy 235 mandatów.
W mandatach jest tyle samo, ale jednak no, pan doktor jako politolog wie, że 8 milionów głosów to się nigdy nie zdarzyło w historii III RP. Że to no jest dobrze. Olbrzymi mandat poparcia i w tej chwili nikt nie może powiedzieć, że PiS ma większość dzięki temu, że SLD nie weszło, że Konfederacja nie weszła, ale tylko dzięki temu, że zapracowało na swoje
to
głosy.
To wszystko jest propaganda i rozmaite tłumaczenia i tak dalej. Mnie interesują konkrety. Jak pan sprawuje rządy, to dla pana istotną sprawą jest, jaką ma pan większość w mandatach.
12 października Jarosław Kaczyński i PiS miało większą władzę niż 14 października.
Tak.
Straciło.
Tak.
Wybory przegrało.
Nie przegrało, ale pozycja rządowa uległa osłabieniu, dlatego że o ile przedtem w Senacie można było spokojnie liczyć na to, że ustawy zostaną zaakceptowane, to teraz będziemy mieli cyrk w Sejmie plus cyrk w Senacie.
Cyrk w Senacie już się rozpoczął, to widać po tym, co robią dziennikarze stacji komercyjnych, tych największych, jak bardzo doceniają teraz Izbę Refleksji, jak często tam przesiadują. Pytanie, czy da się rządzić, zdaniem pana doktora, w takiej sytuacji, gdy mamy kohabitację między Sejmem a Senatem na dłuższą metę.
Podstawą tego, żeby rządzić, jest wola rządzenia, zdecydowanie, podejmowanie decyzji. Są po prostu pewne cechy charakteru, tak? Jak ktoś jest rozmamłany, albo na przykład uważa, że najlepszą strategią jest kapitulacja przed wszystkimi, we wszystkich sprawach, bo wtedy nie będzie wrzasku, no to oczywiście rządzić nie może, tylko może trwać.
Ale to PiS jest rozmamłany?
To pan powiedział.
Tam na koniec był znak zapytania, panie doktorze.
A czy PiS jest rozbębany,
tak?
Nie, PiS przyjął strategię wycofywania się i ustępowania każdemu, kapitulacji w każdej sprawie, gdyż doszedł do wniosku, że jeżeli będzie ustępował wszystkim we wszystkim, to wtedy ta nawoła propagandowa się zmniejszy. Co jest oczywiście błędem podstawowym, bo nawoła propagandowa nie zależy od tego, czy ktoś ustępuje, czy nie, tylko od tego, czy przeciwnik może liczyć na bezkarność, czy nie.
Innymi Ale to by słowy, znaczyło, że Patryk Jaki ma rację, mówiąc, że Prawo i Sprawiedliwość poszło za bardzo do centrum.
Ja uważam, że poszło za bardzo do centrum. Znaczy może inaczej, zastosowała taką zmianę. Początkowo chciano zreformować system panujący w Polsce, system polityczny i dzięki temu zyskać poparcie. Okazało się, że reforma państwa jest trudna, napotyka na opory. Jakiekolwiek próby reformy nie spotykają się z należytym poparciem. To trzeba podkreślić, bo zwolennicy PiS uważają, że jak raz głosowali, to już teraz prezes załatwi wszystko za nich. Więc w związku z tym postanowiono zamienić reformę systemu na transfery socjalne. No i te transfery socjalne oczywiście dały większą liczbę głosów, ale nie wzmocniły pozycji PiS-u, nie wzmocniły państwa i tak naprawdę jak nie było żadnych reform systemowych, tak nie ma, już nie będzie.
Ale z drugiej strony w czwartek w tym studio był Jan Parys, osoba dość znacząca i znająca kuluary polskiej polityki, także z własnego doświadczenia, i mówił: PiS nie straciło. PiS może oddało Konfederacji 300 tysięcy głosów, ale w centrum zyskało 2 miliony. To jest kalkulacja pana doktora Parysa.
Dobrze, czy...
Prawdziwa PiS... czy nieprawdziwa?
Nieprawdziwa, znaczy prawdziwa, tylko nic nie mówiąca z tego punktu widzenia, który my rozpatrujemy, bo my rozpatrujemy wolę i możliwość rządzenia, tak? Czyli czy jest wola, czy jest zdecydowanie? Tej woli nie ma oczywiście. Jest wola trwania, ale nie wola zmiany systemu III RP. To jest jedna sprawa. I druga, chodzi o możliwości, tak? Te możliwości uległy zmniejszeniu, tym bardziej, że PiS ma teraz tę opozycję po tak zwanej prawej stronie. Ja bym raczej wolał powiedzieć po stronie rosyjskiej. I w związku z tym będzie nieustannie atakowany. No i teraz będzie musiał udowadniać, prawda, że nie jest wielbłądem. Będzie atakowany nie w sposób racjonalny, czyli na przykład wykazywany, że tu i tu nie dokonano takich i takich reform, tylko będzie eskalacja pseudoreform, eskalacja żądań, czyli na przykład żądania całkowitego zakazu aborcji, prawda? Co tylko spowoduje, tak naprawdę da możliwość drugiej stronie do ataku, spowoduje chaos, zmniejszenie bazy wyborczej i tak dalej. Tego typu rzeczy, wie pan.
Ale z drugiej strony, czy pan doktor powiedział, że teraz...
Zamiast reformy na przykład systemu emerytalnego, żądanie zniesienia ZUS-u na przykład, tak? I tak dalej. Czyli będą żądania tak wygórowane, tak wyśrubowane, zupełnie nierealistyczne i bezsensowne, które będą stawiały PiS w bardzo trudnej sytuacji.
Do Konfederacji jeszcze wrócimy w tej naszej rozmowie na pewno, ale kwestia Prawa i Sprawiedliwości, to jest tak, że PiS w tej chwili stało się partią mainstreamu, stało się partią, która chce zachować status quo także z tą częścią systemu III RP.
To znaczy, ponieważ PiS zdecydował się na te transfery socjalne zamiast reformy systemu, no to myślę, że dalej będzie przy tej strategii trwał. To ja nie jestem przeciwnikiem reform socjalnych oczywiście, tylko żeby dawać, trzeba mieć z czego, czyli trzeba napełnić ten mieszek, prawda? No i jeżeli pan tego systemu nie zreformuje, to mieszek się nie będzie napełniał inaczej niż poprzez podwyżkę podatków.
A z drugiej strony jest tak, że ten budżet wygląda coraz lepiej. Co prawda politycy Platformy mówią, i Konfederacja zresztą również, że mamy 30 nowych podatków, nowych danin, no ale to nie jest do końca prawda. Sytuacja budżetowa jest całkiem niezła.
No to zobaczymy, jak będzie budżet uchwalany.
Jak na razie wiemy, że na pewno nie będzie bez deficytu, bo już są zmiany w nim
dokonane. No właśnie, czyli gadanie o tym, że budżet bez deficytu będzie, to było tylko i wyłącznie posunięcie wyborcze.
Ale za Platformy nie było ani transferów społecznych i socjalnych, ale deficyt
co pan porównuje,
był 3 miliardów.
No, co pan porównuje z rządem zdrady, że tak powiem, narodowej? No
z czymś muszę, nie mamy innych rządów niż Platforma.
Nie, trzeba porównywać z tym, do czego dążymy.
Ostatnio.
jakie sobie stawialiśmy cele, prawda? No nie można bez przerwy mówić, dobrze, obóz patriotyczny jest wspaniały, bo tamci, którzy chcieli z Polski zrobić dodatek do Niemiec, byli tacy i tacy. Nie obchodzi mnie już, jacy tamci byli. Ja porównuję z tym, co obiecywano, jakie sobie stawiano cele, co chciano osiągnąć. No to gdzie jest reforma tego systemu? Gdzie jest uruchomienie inicjatywy oddolnej w gospodarce, w polityce, w społeczeństwie? Nie ma tego wszystkiego.
Dopiero co ze studia wyszedł senator Marek Pęk, on pewnie by odpowiedział panu doktorowi na te pytania. Ja nie potrafię. Jarosław Kaczyński jeszcze jest liderem z krwi i kości, jeszcze jest niepodzielnym władcą na prawicy.
Oczywiście.
A te wszystkie podchody i pana Ziobro, i pana Gowina, to nie jest tak, że Jarosław utracił samodzielnie, pan prezes Jarosław Kaczyński, samodzielną wolę i możliwości decydowania, kto będzie kim na prawicy?
Nie, to jest po prostu rywalizacja o miejsce przy prezesie, tak to nazwijmy. Ale każdy sobie zdaje sprawę, że bez prezesa to wszystko przestałoby funkcjonować.
Ale z drugiej strony większość wisi albo na 18 posłach Solidarnej Polski, albo tuż samo 18 porozumień jak Gowin.
A nie, Solidarna Polska nie ma 19?
Będzie miała 19, jeżeli mandat europosła obejmie pan Dominik Tarczyński. Na jego miejsce wejdzie 19 poseł Solidarnej Polski.
Rozumiem.
Teraz mają po 18.
Więc jak mówię, no, to jest potwierdzenie tezy tej mojej pierwotnej, że we wszystkich obozach trwa rywalizacja, prawda? Walka między częściami składowymi, bo każdy z tych obozów jest pewną koalicją. A oprócz walki, rywalizacji między tymi częściami składowymi, kto uzyska więcej, kto się uplasuje bardziej na przodzie, tak? To jest jeszcze, też są walki wewnętrzne.
Pytanie, czy Platforma przetrwa tą kadencję, bo są tutaj
wątpliwości. Nie, no to wiadomo, że w tej formie nie przetrwa.
Będzie rozpad?
Ja myślę, ja bym to nazwał dezintegracją, bo my nie wiemy, czy Platforma podzieli się na dwie partie, czy na przykład Grzegorz Schetyna zachowa swoją władzę nad częścią Platformy, a reszta nie utworzy, znaczy nie utworzy jednej partii, tylko razem z jakimiś częściami, na przykład tam, nie wiem, Nowoczesne, czy kogoś tam, czy innego, zupełnie nową partię. Chodzi o to, że żeby zachować ten system trzeci RP, potrzebna jest nowa nazwa, nowa partia, oczywiście ze starymi ludźmi, ewentualnie jakąś paprotkę można dać na wierzch, prawda? Ale Platforma się złożyła i trzeba nowej partii tego typu. Tylko, że Grzegorz ma władzę w tej dezintegrującej się Platformie i na pewno jakąś część partii zachowa.
Ma jeszcze jeden element, o którym pan doktor chyba trochę zapomina. Ma pieniądze. Ta wysoka frekwencja da partiom sporą subwencję.
Oczywiście pieniądze decydują, ale jest tylu pretendentów, że będzie musiał się ich pozbyć, a oni z kolei nie wiadomo, co zrobią. Czy to będzie tak, że Platforma się właśnie, jak mówiłem, rozpadnie na dwie części, czy też raczej będą wychodzili poszczególni ludzie z Platformy, jedni się dołączą do PiS-u, gdzie natychmiast awansują, a inni do Lewicy, tam Dewiantów i tak dalej, a jeszcze inni utworzą nową partię, która zaraz w sondażach otrzyma 200% poparcia.
To skończymy przy Lewicy i tak dalej, to wracają i starzy towarzysze w postaci pana Dyducha, ale też młodzi towarzysze w postaci Zandberga się do Sejmu dostali.
No i teraz rozpocznie się ostra walka kto kogo.
Ale czy starzy młodych, czy młodzi starych? Tak to będzie wyglądać?
No młodzi starych, oczywiście młodzi starych. Ja stawiam na młodych.
Nie zawsze tak było. Pamiętajmy, że w SLD już byli młodzi. Był Napieralski, był Olejniczak. Wszystkich ich wygryzł stary wygaczarzasty. Więc czasami doświadczenie,
wtedy,
panie Boże, w polityce
ale wtedy Czarzasty był młodszy.
Był trochę młodszy, to prawda, o 4 lata, ale wtedy podobno jeszcze popijał, jak sam powiedział, alkohol, a teraz już tego nie robi.
Więc nie wiem, czy mu to pomoże, natomiast ewidentnie teraz to Czarzasty jest ta stara gwardia.
Zaczynamy, czy uda się wygryźć.
A przedtem też starą gwardią był Miller.
A Miller też źle nie skończył.
No tak, ale w Polsce poszedł na emeryturę, prawda? Natomiast w Polsce już nie ma znaczenia.
Nie jeden by chciał taką emeryturę posiadać, a PSL, bo tak się mówi, że jak będzie wojna nuklearna, to przetrwają bakterie, karaluchy i być może PSL. PSL przetrwa.
PSL na pewno przetrwa, dlatego że no, taką optymalną, moim zdaniem, z punktu widzenia trzeciej RP, takim optymalnym rozwiązaniem byłoby budowanie tej nowej partii, nowej partii oczywiście tego ogrogłosowego establishmentu razem z PSL-em. No tym bardziej, że PSL oświadczył, że jest nowy, prawda?
Ma też tą nazwę Koalicja Polska, PSL Koalicja Polska, to bardzo ładnie brzmi.
No tak, ładnie brzmi, poza tym zmienił bazę wyborczą, bo to już nie jest wieś, tylko to są miasta, czyli to jest ta część wyborców Platformy, która doszła do wniosku, że Platforma już jest nieperspektywiczna, prawda? Przerzuciła się na PSL.
Pierwszy mandat od 1997 roku w Krakowie, od 1993 roku w Warszawie pierwszy mandat dla PSL-u. To pokazuje, że PSL się zaczął z powrotem w miastach zakorzeniać, o ile w ogóle kiedykolwiek był zakorzeniony.
Znaczy, po prostu stracił bazę na wsi, a teraz może zachowam tę nazwę PSL, a może ją zmieni, albo doda coś tam, właśnie ta Koalicja Polska to jest dobra nazwa, bo nic nie mówiąca i będzie...
Przejmie część z Platformy i będzie teraz partią
Tak,
centrum.
Będzie główną partią Okrągłego Stołu. Znaczy systemu Okrągłego Stołu.
A Konfederacja?
A Konfederacja, wie pan, tam ma pan dwie rzeczy. Po pierwsze... Trzeba sobie zdawać sprawę, że wyborcy Konfederacji to są ludzie młodzi, 50% to są ludzie młodzi poniżej 29 roku życia, którzy niewątpliwie są patriotami, tyle, że im kierownictwo Konfederacji tam namieszało w głowach. To raz. Dwa. Część postulatów Konfederacji jest oczywiście słuszna. To nie jest tak, że mamy do czynienia z wszystkimi niesłusznymi albo wszystkimi słusznymi. Nie, część jest słuszna, zwłaszcza ta część, która mówi o no, presji podatkowej, o tym, że trzeba tę presję podatkową zmniejszyć, że trzeba dać większe możliwości młodym ludziom zakładania biznesu i w ten sposób awansu, prawda? Ale... Jest też ta część, która no, dotyczy spraw geopolitycznych, czyli to jest orientacja na Rosję i wskazywanie na Amerykę jako na główne zagrożenie dla Polski, plus oczywiście Ukraina. I bądźmy szczerzy, no to jest to ugrupowanie typowo ideologiczne. To są sekciarze ideologiczni, którzy swoje postulaty wysuwają nie z przyczyn, nie z jakby bez pragmatyzmu, tak? Tylko z założeń ideologicznych, odrywanych od rzeczywistości. No i sama ta konfederacja jest toczona przez rywalizację na dwóch poziomach. No i pierwszy poziom to jest kto kogo, czy narodowcy korwinistów, czy korwiniści narodowców, prawda? Zobaczymy, kto położy rękę na kasie, bo ten wygra. A druga sprawa, to ma pan nawet w samym ruchu narodowym ostry no, konflikt albo rywalizację między grupą Winnickiego a panem Robertem Bąkiewiczem i rotami niepodległości, tak? Więc tu też jest kto kogo. Czy typowy celebryta, prawda, od puszenia się na ekranie i korzystania z cudzej pracy zwycięży, czy też człowiek cienia, który jest od roboty, a więc Bąkiewicz.
A tym pierwszy, jak rozumiem, jest Robert Winnicki.
No
ten
tak,
od
oczywiście.
Puszenia się.
No, teraz policja prześladowała Bąkiewicza, więc jego, jakby to powiedzieć, mir wzrośnie. Nie. Nie wiem, czy to było po to, czy z głupoty.
Ale te podziały korwiniści, narodowcy, podziały wewnątrz narodowców, to jest taka szansa, żeby PiS mógł rozegrać Konfederację i ją sobie podzielić, pokroić na plasterki i skonsumować? Czy nie ma takiej
taka
możliwości?
Taka szansa zawsze istnieje. Skoro są podziały, to można na nich grać. Tylko no, trzeba to robić inteligentnie.
Pytanie,
a nie potępiać wszystkich w czambuł, to raz. Dwa, trzeba precyzyjnie krytykować to, co jest w Konfederacji skandaliczne.
Jak się popatrzymy na tą kampanię, to PiS potrafi grać inteligentnie i potrafi inteligentnie dobierać sobie koalicjantów i neutralizować takie ruchy jak Kukiz 15, czy jakoś politycznie
Kukiz 15 to sam się zneutralizował, więc tutaj nikt się nie musiał wysilać.
No ale dał PSL-owi kilka punktów procentowych być może.
No tak, bo Paweł Kukiz doszedł do wniosku, że Konfederacja nie ma szans się dostać, a PSL ma szansę się dostać, więc on dostanie mandat przy PSL-u.
A być może takiego PSL-u tutaj by nie było, gdyby PiS grał inteligentnie i jakoś Pawła Kukiza sobie zwasalizował.
Nie wiem, czy miałoby to sens. Nie wiem, czy miałoby to sens przy kimś takim jak Paweł Kukiz. Ja bym sobie go nie wasalizował i nie dobierał na wspólnika, współpracownika, koalicjanta czy partnera.
Ale wtedy nie byłoby Koalicji Polskiej, nie byłoby PSL-u.
No tak, ale on tam jest ani koalicjantem, ani partnerem, tylko wie pan, no, suplikantem, tak?
Jest przekaźnikiem kilkuset tysięcy głosów. To spory kapitał.
No, ale nie wiadomo, tak dokładnie były dokładnie badania prowadzone.
Mniej więcej 25% wyborców Kukiz 15 z roku 15 zagłosowało na PSL.
No tak, no 25% to ile jest jakieś...
To jest 300 tysięcy głosów,
panie 300 tysięcy, tak, myślałem 250 do 300 tysięcy. Tak, no ale to nie znaczy, że Paweł Kukiz ma jakiekolwiek znaczenie w Koalicji Polskiej.
To na koniec naszej rozmowy zajmiemy się polityką zagraniczną dla polskiej dyplomacji. Co oznaczają te wybory?
Moim zdaniem niewiele, bo polska dyplomacja się nie zmieni.
Nie będzie, bo wszyscy mówią, że pan minister Czaputowicz, zdaje się, nie będzie swojej misji kontynuował.
Chwała Bogu.
W nowym rządzie. A kto powinien? W tym obozie Prawa i Sprawiedliwości jest ktoś, kto powinien się zająć tym
ministerstwem. Kto, mówię szczerze, nie wiem, bo co słyszę o kandydacie, to jakby to powiedzieć, kiepski. Dlatego, że widzi pan, no problem polega nie tylko na tym, że trzeba być odpowiednio przygotowanym pod względem merytorycznym, prawda? Trzeba mieć jeszcze charakter.
I pozycję polityczną.
No tak, i pozycję polityczną, i charakter. Ale jak ktoś jest miękki i potrafi tylko klęczyć, no to żeby nie wiem jak był dobrze przygotowany, prawda, merytorycznie, że miał wysoką pozycję w Polsce, to nic nie znaczy. To problem polega na tym, że nie można w Polsce dokonać reform ustrojowych bez konfrontacji z Unią Europejską, bez konfrontacji z Niemcami, bez konfrontacji z Brukselą. Jeżeli ktoś myśli, że można zreformować Polskę bez tej konfrontacji, no to się po prostu myli. A każda rachuba na to, że ustępując Berlinowi i Brukseli będziemy mogli czegokolwiek dokonać w Polsce, jest zasadniczym błędem, bo to właśnie Berlin i Bruksela są gwarantem tego, że Polska będzie ten zdegenerowany system okrągłego stołu utrzymywała w nieskończoność.
Ale taka narracja pojawiła się po zmianie premiera. Po tym, kiedy z urzędu odeszła Beata Szydło, przyszedł Mateusz Morawiecki. To wówczas się pojawiła tendencja do kompromisu z Brukselą.
Tak, zgoda. Nie wykorzystano potencjału Beaty Szydło. Niesłusznie zakładano, że zostanie komisarzem. Oczywiście było to niemożliwe, bo w Polsce nikt niczego nie pamięta i każdy ma pamięć moskita, ale w Brukseli pamiętają.
I nie pozwolili pani premier zostać komisarzem.
No nie, bo się bali po tym doskonałym wystąpieniu, które miała.
Ale to by oznaczało, że kolejny rząd będzie cały czas tą drogę ugody kontynuował.
Tak, ja uważam, że tak, że będzie kontynuował w złudnej nadziei, że się z Berlinem i z Brukselą dogada, w związku z czym reformy wszystkie będą nadal zablokowane. Potem, jak mówię, no, ta strategia, że jak my nie będziemy dawali pretekstu do wrzasku, to wrzasku nie będzie, jest całkowicie błędna. Dlatego, że wrzask nie wynika z tego, że my dajemy jakiś pretekst, tylko po prostu jest strategią walki przeciwko rządowi. I to, co trzeba zrobić, to po pierwsze reformy, a po drugie wrzeszczących odciąć od koryta, tak? Czyli od kasiory. A jeżeli celebryci, którzy najbardziej plują, są jednocześnie najbardziej finansowani, jeżeli minister Gliński jest masochistą, bo kto na niego i na Polskę popluje, to zaraz dostaje jakieś dotacje, no to wie pan, to trudno się potem dziwić, że się przegrywa.
A ta polityka transatlantycka, polityka z Waszyngtonem, to miał być sukces rządów Prawa i Sprawiedliwości.
No ja myślę, że to jest sukces. Więcej myślę, że się do tego momentu osiągnąć nie dało, ale teraz należy wykorzystać fakt, że no, istnieje pewien kryzys zaufania do Stanów Zjednoczonych po tym, jak zdradził Kurdów. Oczywiście sytuacja Polski z sytuacją Kurdów nie ma nic wspólnego. To jest sprawa oczywista, bo zastanówmy się, jaki jest interes Ameryki w Polsce, co Polska daje Ameryce, prawda, i obecność tutaj. To, że Chiny, Rosja i Niemcy się nie mogą połączyć. A co daje obecność w Syrii? Nic nie daje, tak? Jedyny punkt tam ważny dla Ameryki to jest Irak Północny, bo Irak Północny oddziela Iran od Syrii, tak? To no wystarczy mieć wojska w Iraku Północnym, a w Syrii niech się tam Rosja angażuje, niech grzęźnie, niech ma mnóstwo problemów, bo tam każdy jej sojusznik z chęcią by wykończył i zarżnął wszystkich innych jej sojuszników, więc niech tam grzęzną. Im bardziej będzie Rosja tam grzęzła, tym lepiej dla nas, ponieważ nie będzie miała siły działać w Polsce, na Ukrainie, na Białorusi. I przykro mi to mówić, ale zajmujemy się analizą, a nie pięknoduchowością. Im tam będzie gorzej, tym dla nas lepiej.
To być może z punktu Warszawy jest prawda, ale z punktu Waszyngtonu, kiedy się poświęca te oddziały, które miały realną siłę, bo mogły zwalczać państwo islamskie skutecznie, a jednocześnie były oddane Ameryce, teraz my ich zdradzamy, no aktywa
ale
tracimy.
Ale państwa islamskiego silnego nie ma, a jeśli
dzisiaj,
będzie...
a jutro Bóg wie co będzie.
I co to zaszkodzi Ameryce?
No, jeżeli mamy tam państwo...
To nie zaszkodzi Ameryce, to zaszkodzi Europie. Znaczy, no, to niech się Europa zabierze do
to
roboty.
To pokaże, że cała wojna z terroryzmem od roku 2001 jest nieskuteczna.
Ale wojna z terroryzmem po pierwsze była błędem, po drugie trzeba wiedzieć, gdzie z tym terroryzmem walczyć. Walka z terroryzmem w Syrii z punktu widzenia amerykańskiego nie ma żadnego znaczenia. Niech robią to ci, którzy są zagrożeni.
A Turcja na koniec. Turcja przeprowadziła inwazję na Syrię, zwiększa swój stan posiadania na swoich południowych terenach.
Tak, ja myślę, że jest to polityka turecka Erdoğana. Okaże się za jakiś czas bardzo dla Turcji szkodliwa. Dlatego, że wie pan, nie można wymordować wszystkich Kurdów. Po prostu nie można. Jest ich 30 milionów. I w związku z tym trzeba się z nimi dogadać. A Erdoğan postanowił zbudować swoją pozycję na mordowaniu Kurdów. No i to w pewnym momencie się na nim zemści. Tym bardziej, że ta polityka Erdoğana, którą tutaj opcja rosyjska stawia nam za wzór, doprowadzi do tego, że Turcja skłóci się ostatecznie ze Stanami Zjednoczonymi, skłóci się z Rosją, albo będzie od Rosji całkowicie zależna.
Są takie głosy, że polski prezydent powinien zabrać głos, albo polski rząd i powiedzieć, że to, co Turcja robi na północy Syrii, jest złamaniem prawa międzynarodowego i złamaniem konwencji.
No jest złamaniem. No może powiedzieć, owszem, ale wie pan, to jest taka...
I ująć się za Kurdami.
No i co zrobić?
No, zrobić manifestację polityczną, że my tutaj nie życzymy sobie i my protestujemy, żeby mordować Kurdów w Syrii. Kropka.
No to,
podpisany Andrzej Duda.
Czy Polska ma protestować przeciwko wszystkim zbrodniom na całym świecie popełnianym przez wszystkich?
Być może trzeba być może krajem sumienia, panie doktorze. Jak to, Chrystus narodów.
Jak sumienia, to proponuję, że Polska zajęła się Polską. A jeżeli chodzi o Kurdów, to najbardziej zainteresowane są Niemcy, bo przypominam, że w Niemczech jest z 1,5 miliona Kurdów i za chwilę tam dojdzie do walk między Kurdami a Turkami. Więc tak najbardziej zainteresowani w sprawach są Niemcy. A jakoś coś tam nie za bardzo słyszałem, żeby podskakiwali.
To my się na koniec naszej rozmowy zajmijmy Polską. Wybory prezydenckie się rozpoczęły, przynajmniej kampania się rozpoczęła od tych wyborów. Andrzej Duda ma szanse na reelekcję?
Jakieś ma.
Ale jakieś duże, nieduże, bo jak będzie Kidawa-Błońska, to przegra, wygra, co musiałby zrobić, żeby uzyskać w drugiej turze to 50% plus jeden głos.
Wie pan, ja myślę, że przeciwnicy zastosują operację taką. Są dwa skrajne obozy. Jednej strony oczywiście PiS, z drugiej strony ta targowica niemiecka, a my ludzie rozsądku, którzy kochamy Polskę i chcemy, żeby się wszyscy kochali i żeby miłość tutaj, prawda, buzowała, my mamy Kosiniaka-Kamysza. I taka operacja ma duże szanse powodzenia.
pytanie, czy niemiecka targowica w całości zagłosuje na Kośniaka-Kamysza.
No zobaczymy.
Z lewicą włącznie.
Zobaczymy,
obyczajową.
Kto się znajdzie w drugiej turze, zobaczymy, bo to, że druga tura będzie, to jest sprawa oczywista. Więc moim zdaniem ma Andrzej Duda bardzo średnie szanse na wygraną.
Zobaczymy wszystko w maju roku przyszłego, bo wtedy odbędą się wybory.
Tym bardziej, że nie wszyscy wszystko zapomnieli.
To prawda, na prawicy również niektórzy mają długą pamięć i to jakie
no, ja
były
mam pamięć, odpowiednio długą.
Jakie były weta, a jakich wet zabrakło w tej kadencji?
Jeżeli Andrzej zostanie wybrany na drugą kadencję, no to dopiero da popalić PiS-owi, dlatego że już będzie całkowicie niezależny.
No, a z drugiej strony Donald Tusk powiedział, że kluczem do rozmontowania rządów PiS-u w Polsce jest weto prezydenckie. Czy odbicie pałacu to jest koniec rządów PiS-u, skutecznych rządów PiS-u w Polsce.
No ale to weto prezydenckie to Andrzej Duda stosował, o ile dobrze pamiętam.
No, nadal rzadko.
Ale w kluczowych sprawach.
A taki Kośniak-Kamysz jak będzie wetował?
Wszystko tak samo.
Będzie, albo i więcej.
W sprawach drugorzędnych dlaczego? Nie musi. I liczą się sprawy kluczowe, sprawy istotne, a w tych sprawach prezydent wetował. Więc różnica jest taka, że jeden wetował, a drugi będzie wetował.
A pan doktor na kogo zagłosuje?
Ja na nikogo.
Pan doktor nie będzie, ale pusta kartka, czy nie pójdzie pan do wyborów?
Nie, nie pójdę. Już raz mnie chciano przekonać, że muszę koniecznie głosować na Bolka, bo straszny Alek przyjdzie.
I przyszedł straszny Alek. Zobaczymy, kto przyjdzie po Andrzeju Dudzie, doktor Jerzy Targalski, historyk, dziennikarz. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję państwu.